Dzień dobry Państwu. Korzystając z okazji, społeczna izolacja też jest jakąś okazją, chciałem zaprosić Państwa na wspólne zwiedzanie wystawy Andrzeja Krausego Lekcja Fruwania. Wystawa nie jest duża, ale znajduje się na niej wiele prac i wątków, na które chciałem zwrócić Państwa szczególną uwagę. Zapraszam więc do wspólnego zwiedzania. Znajdujemy się w pierwszej sali ekspozycji. Duża i jasna sala z białymi ścianami, poza jedną, która jest intensywnie niebieska i szarą podłogą. Nie jest przedzielona żadnymi ściankami, to jednolita przestrzeń. Na środku sali stoją gabloty i o ile sama powierzchnia wystawiania w nich prac jest klasyczna, to pudełkowate przestrzenie przysłonięte szybą, to już same gabloty stoją na niecodziennym stelażu. To ciemnoszare kraty złożone z cienkich drutów. Przypominają klatki i nie jest to skojarzenie przypadkowe, ale do tego jeszcze wrócimy w dalszej części spotkania. Takich gablot jest kilkanaście, stoją zgrupowane po trzy, maksymalnie cztery. Możemy między nimi spacerować, ustawione są w odstępach i nie narzucają kolejności zwiedzania. Sala jest bardzo wysoka, a z sufitu na długich kablach zwieszone są lampy jarzeniowe, które wiszą kilkadziesiąt centymetrów nad gablotami. Prace są więc bardzo intensywnie oświetlone. Przestrzeń sali, gabloty, białe ściany, jarzeniówki może kojarzyć się z archiwum. Tak też jest w tym wypadku. To archiwum pracy rysownika, ilustratora, plakacisty, artysty Andrzeja Krausego. Na ścianach wokół gablot znajdziemy ramy, w których umieszczony jest inny rodzaj prac, mianowicie wycinanki. Do nich jednak chcę wrócić później jako do zupełnie innej dziedziny sztuki, zupełnie inaczej też postrzeganej przez samego autora. Andrzej Krause urodził się w 1947 roku. W latach 70. współpracował m.in. ze Szpilkami, jego felietony rysunkowe ukazywały się też w Kulturze. W 1979 roku wyjeżdża z Polski i pracuje w różnych miejscach, m.in. we Francji czy Holandii. W 1981 roku ostatecznie osiada w Wielkiej Brytanii, konkretnie w Londynie, gdzie w 1989 roku rozpoczyna stałą współpracę z magazynem The Guardian i zostaje w nim aż do dziś. I to właśnie rysunki z brytyjskiego Guardiana są główną częścią wystawy. To one znajdują się w gablotach. Rysunki powstawały jako wizualny komentarz, ilustracje do tekstów ukazujących się w magazynie. Dotyczą przeróżnych tematów, bardzo znamiennych dla czasów, w których Krause tworzył. Mamy tu wiele prac dotyczących wojny w Jugosławii, komentujących rozpadający się blok wschodni, wojny i konflikty na Bliskim Wschodzie. Ale także dosyć bogato reprezentowane rysunki komentujące problemy kościoła, afery pedofilskie czy dyskusje wokół papieża Jana Pawła II i innych kościelnych hierarchów. Wydaje mi się, że to dobry moment, aby zwrócić uwagę na interesujący wątek w pracy Krausego. Wątek, który wywołuje wiele dyskusji. O ile Andrzej Krause w Wielkiej Brytanii współpracuje z lewicującym raczej magazynem, o tyle w Polsce znany jest głównie ze współpracy z takimi tytułami jak Rzeczpospolita, W sieci czy Do rzeczy. Są to ilustracje tworzone w zupełnie innym stylu, poruszające oczywiście zgoła inne tematy i z zupełnie innej perspektywy. Historia prac Krausego to także historia zmieniającego się medium. Możemy obejrzeć w jednym miejscu wczesne rysunki, wyłącznie czarno-białe, oraz próby wprowadzenia koloru, które dla Krausego nie były łatwe i przyjemne, jak sam mówi, aż do kolorowych ilustracji. Obecnie Krause tworzy rysunki komentujące aktualne problemy. Rysunek taki ukazuje się raz na dwa tygodnie w rubryce Europe Now, również w magazynie The Guardian. Co warte podkreślenia, ten dział ostatecznie został przeniesiony w przestrzeń cyfrową, znikając w wersji papierowej. Mamy też wszyscy oczywiście świadomość, że ilustracji pojawia się w prasie coraz mniej. Prasa papierowa nie ma już tak silnej pozycji jak w latach 70. czy nawet 80. XX wieku, również pod koniec dekady. W 1989 roku, kiedy Krause zaczyna współpracę z Guardianem, rozwój technologiczny pozwala umieszczać zdjęcia do artykułów. Rozwój internetu sprawił, że doszło do zmniejszenia budżetów gazet i cięcia ilości nakładów. Wszystko to wpływa na pozycję samej prasy, dziennikarzy i dziennikarek, ale i osób tworzących ilustracje. Jak w tym wypadku, Andrzej Krause ma więc więcej czasu dla siebie. To z kolei dobry moment, by przejść do zapowiedzianego już wcześniej tematu, czyli prac umieszczonych nie w gablotach, a na ścianach. To wspomniane już wycinanki, za którymi stoi tyleż interesująca, co smutna historia. W którymś momencie swojego życia Andrzej Krause borykał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przeszedł poważną operację, a po niej stracił chęć i zapał do pracy. Nie bardzo czuł energię, by tworzyć. Któregoś dnia odwiedził go znajomy i zakomunikował, że ma dla niego specjalny prezent. Był to skalpel, dokładnie taki model, jakim Krause był wcześniej operowany. Wtedy to zaczęła się jego przygoda z wycinaniem. Co ciekawe, we wszystkich rozmowach Krause podkreśla, że wycinanie traktuje raczej jako zajęcie dodatkowe, coś na kształt artystycznego hobby. Skalpel, o którym wspomniałem, pokazujemy w jednej z gablot w towarzystwie pióra do rysowania. Skalpel jest bardzo klasyczny, metalowa podłużna rączka, na którą nasadzone jest spiczaste trójkątne ostrze. Pióro ma drewnianą rączkę, nieco dłuższą od skalpela, a zakończone jest ubrudzoną w tuszu stalówką. Tusz zabrudził też intensywnie drewno rączki. Wycinanki są wokół nas. oprawione w proste, czarne ramy powieszone na ścianach. Trzech białych i jednej intensywnie niebieskiej. Większość z nich to prace na czarnym, sztywnym papierze przytwierdzonym do białego tła. Białe papierowe tło sprawia, że nawet najbardziej subtelne cięcia są bardzo dobrze widoczne dzięki maksymalnemu kontrastowi wycinanki i tła właśnie. Jest też kilka kolorowych prac, choć jest ich zdecydowanie mniej niż czarno-białych. W nich również występuje czarna baza pracy, wycięta czarna kartka, ale nie jest ona przytwierdzona bezpośrednio do białej, a po prostu w niektórych miejscach pod wycięciami podłożona jest kolorowa kartka, co sprawia, że tło wybranego fragmentu nie jest już białe, a na przykład zielone, niebieskie czy czerwone. Tematyka wycinanek w pierwszej sali jest bardzo bogata. Mamy tu choćby ilustracje w stylu i tematyce przypominającej wątki z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, zwierzęta, te prawdziwe, ale i te niestworzone, oraz ludzi w różnych społecznych sytuacjach. To, co zwraca szczególną uwagę, nie tyle ilością, ale i precyzją wykonania, to cykl poświęcony drzewom. To ażurowe, bardzo delikatne i delikatnie wycięte drzewa. Niekiedy monumentalne, innym razem wiotkie i subtelne. Tak jak w innych wycinankach, mamy tu do czynienia z czarną kompozycją na białym tle. To, co często pojawia się przy doświadczeniu wycinanek Krausego, to bardzo silne skojarzenie wizualne z grafiką, niekiedy z drzeworytem. I to wydaje się niesamowite, ale nieco zabawne. Artysta nawet kiedy nie rysuje, obraca się w pewnym sensie w estetyce graficznej i rysunkowej właśnie. Gdy stykamy się pierwszy raz z tymi pracami, od choćby przy wejściu do sali wystawowej, możemy mieć wrażenie, że to prace tuszem lub drzeworytnicze odbitki. Wrzućmy na chwilę prace stworzone przy pomocy ostrego jak skalpel, chciałoby się zażartować, skalpela. Przejdźmy do rysunków, czyli głównej części ekspozycji, jej trzonu. Jak już wspomniałem, są to ilustracje, które ukazywały się w magazynie The Guardian. Wybrałem kilka z nich, aby jak najdokładniej pokazać Państwu sposób rysowania artysty, ale i bardzo szeroki obszar jego zainteresowań. Zanim jednak przejdę do wybranych rysunków, chcę zaznaczyć, że większość prac to oryginały i pojawiają się w gablotach poza pierwotnym kontekstem. Często więc nawet umiarkowanie zaawansowana wiedza na temat historii Europy, a taką chyba posiadam, nie daje możliwości rozszyfrowania ze stuprocentową pewnością wątku, który konkretny rysunek porusza, ilustruje. Pierwszym rysunkiem, o którym chciałem opowiedzieć, jest ten, który zrobił na mnie duże wrażenie podczas pierwszego kontaktu z wystawą. To duża siedząca postać w długim do ziemi płaszczu, może nawet bardziej pelerynie. Głowa jest zakryta kapturem, zamiast twarzy wystaje spod niej trupia czaszka. Postać trochę w geście z klasycznego przedstawienia piety, matki podtrzymującej umęczone ciało syna, trzyma bombę lotniczą. Proszę zwrócić uwagę na prostotę, ale i niesamowitą siłę tego wizualnego komentarza. W tym wypadku mamy też okazję podziwiać, jak rysunek prezentował się w gazecie. Za oryginalnym rysunkiem jest bowiem umieszczona strona z Guardiana. Ilustracja jest dużo, może nawet o połowę, mniejsza niż oryginalna. Znajduje się w prawym rogu artykułu na całą stronę. Artykuł dotyczy wojny w Iraku. Innym ciekawym rysunkiem jest ten, który przedstawia papieża. Nie wiemy, który to papież, choć po czasie powstania pracy i charakterystycznym kształcie feruli, czyli krzyża papieskiego, możemy się domyślać, że to Jan Paweł II. Na rysunku papież siedzi na krześle i jest niesiony przez nieprzebrany tłum. Ręką wskazuje w kierunek marszu niosącym ludziom. Tu nie mamy podpowiedzi w formie artykułu, nie możemy więc jednoznacznie stwierdzić, czego komentarz rysunkowy dotyczy. Większość rysunków Andrzeja Krausego, jak już wspomniałem, jest czarno-biała. Są one narysowane bardzo dokładnie, z poszanowaniem szczegółów. Wspominam o tym, bo zazwyczaj, gdy myślimy o rysunku satyrycznym, czy jak w tym wypadku publicystycznym, mamy w głowie szybkie pociągnięcie tuszem czy kredką, kreskę szybką, czasem wydającą się być niechlujną. Tu jest zupełnie inaczej. Wybrałem też jeden rysunek, który jest kolorowy i zdecydowanie bardziej współczesny. To jedna z prac stworzona do cyklu Europe Now, o którym już wspominałem, i dotyczy tematu, który wszyscy znamy chyba bardzo dobrze. Na rysunku mamy morze. Jest spokojne i raczej jasne. W tle, mniej więcej do 3/4 wysokości, pojawia się horyzont, a za nim ciemne niebo z pomarańczową łuną. Nie wiemy, czy to od zachodu słońca, a może od pożaru. Na horyzoncie pojawia się zarys charakterystycznego pomarańczowego pontonu wypełnionego ludźmi. To najprawdopodobniej uchodźcy i uchodźczynie, osoby próbujące dostać się do granic Europy. Na pierwszym planie, zanurzona do pasa w morzu, stoi postać. Ubrana na czarno, z czaszką zamiast twarzy, w rękach trzyma kosę, równolegle do wody, kilka centymetrów nad nią. Nie mamy wątpliwości, że to śmierć. Rysunek jest komentarzem do tragicznej sytuacji uchodźców i uchodźczyń, do sytuacji, w której wiele osób ginie w morskich odmętach w drodze do lepszego życia. Powiedziałem o tym, że na ścianach w pierwszej sali znajdują się wycinanki. Nie jest to do końca prawda, bo nie wyłącznie one. W jednej części na ścianie znalazło się kilka rysunków, na których poznajemy nową postać stworzoną przez Andrzeja Krausego. To pan Pióro. Klasyczne pióro ze stalówką, które żyje własnym życiem. Jest narysowane w różnych sytuacjach, przy wykonywaniu przeróżnych czynności. Na jednym rysunku sam opisze na kartce papieru, na innym dostaje skrzydeł i wzlatuje nad ziemię, na kolejnym wraz z innymi piórami jest uwięzione za drutem kolczastym. Pan Pióro powstał w połowie lat 80. jako bohater ilustracji do książki Szymona Szachtera Czas zatrzymany do wyjaśnienia. Po pewnym czasie pan Pióro oderwał się jakoby od tej opowieści i w późniejszych rysunkach traktowany jest często jako porte-parole autora. W drugiej, dużo mniejszej sali znajdują się dwie gabloty. Są zbudowane bardzo podobnie, również z krat przypominających klatki, z tym, że te są niebieskie, a nie ciemnoszare, jak w poprzedniej sali. Podobnie lampy wiszące nad gablotami również są niebieskie, choć dają białe jarzeniowe światło. Ściany są białe. Tu na ścianach znajdują się głównie rysunki z panem Pióro, którego historię opowiedziałem przed chwilą. Poza nimi mamy też wycinanki. Te są o tyle wyjątkowe i dlatego też chciałem zwrócić na nie Państwa uwagę, że są ilustracjami do książki. A konkretnie do znanego pewnie większości z Państwa Pinokia, Carla Collodiego. W tym miejscu dostajemy moc historii, które znamy z kart książki. Pinokio połykany przez wieloryba, Pinokio stopniowo zamieniający się w osła, Pinokio spotykający łotrów, czy też, a może przede wszystkim, Geppetto strugający Pinokio. Wszystkie prace są wykonane dokładnie tak, jak wycinanki w poprzedniej sali. Bardzo precyzyjnie tworzą ażurowe kompozycje. Są raczej czarno-białe, choć w kilku pojawia się kolor, jak u tłowy fragmenta. Przejście do trzeciej, najmniejszej sali zostało podkreślone namalowanym po lewej stronie intensywnie niebieskim kołem, które lekko nachodzi na prostokąt wnęki przejścia do sali. W sali tej jest zdecydowanie ciemniej niż w dwóch poprzednich. Ściany są intensywnie niebieskie. Po prawej stronie na ścianie kilka ram, w których znajdują się rysunki drzew. Po lewej podświetlona gablota, na wprost trzy ekrany, w których naprzemiennie włącza się krótka animacja. Ta animacja to lekcja fruwania, dyplomowa praca Andrzeja Krauzego, która nadała tytuł całej wystawie. To historia ptaka uwięzionego w klatce. Kiedy trafia do klatki, staje się osowiałą istotą, nie potrafiącą już latać. Nawet kiedy zostaje z niej wypuszczony, nie umie wzbić się w niebo. Mężczyzna, który jest drugim bohaterem filmu i to on wypuszcza go z klatki, nie jest w stanie pomóc mu się wznieść. Odrzuca go nawet, lecz wcześniejszy ptak nie jest już istotą, która potrafi fruwać. Film to prosta animacja poklatkowa, w której głównymi kolorami są niebieski i pomarańczowy. Dodatkowo we wspomnianej gablocie w prawej części sali znajduje się scenopis wyciętej sceny filmu. Kartka mniej więcej formatu A4, po lewej stronie, od krawędzi do mniej niż połowy kartki, cztery okienka. Na każdym dwie postaci, na każdym kolejnym coraz mniejsze, a więc ukazane z coraz większej odległości. Po prawej, przy każdym okienku, opis tego, co dzieje się w danym okienku. Pozwolę sobie zacytować opisy ze wspomnianych okienek. Mają one numery od 61 do 64. 61. Plan średni. Człowiek ze złością podrzuca zwierzę do góry. Zwierzę wylatuje z kadru, by za chwilę uderzyć z całej siły o ziemię. Człowiek powtórnie podrzuca zwierzę do góry. 62. Plan średni. Zwierzę z całej siły uderza o ziemię. Zrywa się i ucieka do klatki. Zamyka drzwiczki za sobą i zwija się w kłębek w rogu klatki. Zdumiony człowiek przygląda się zwierzęciu. Powolny odjazd kamery. 63. Plan ogólny. Odjazd kamery. Człowiek przygląda się leżącemu w klatce zwierzęciu. 64. Plan daleki. Odjazd kamery. Panorama. Człowiek przyglądający się zwierzęciu. Z przenikania pojawia się napis koniec. Scena rozrysowana w scenopisie to ta, której nie zobaczymy w animacji. Jak głosi powszechna historia, scena została usunięta z filmu. Z jakiego powodu? Czy prawdziwe są przypuszczenia, że miała zbyt polityczny wydźwięk? Czy film zyskiwał z nią jeszcze mocniejszego przekazu o ograniczaniu wolności? A może o zamykaniu samych ciebie? Odcinaniu sobie samym skrzydeł wolności? W tym miejscu zakończmy nasze spotkanie. I to właśnie tu chciałem wrócić do pierwszej sali i przypomnieć o kształcie gablot. Czy teraz już klatki nie wydają się Państwu nieprzypadkowe? Bardzo dziękuję za Państwa uwagę.